13 minut po godzinie 10. O tej porze w pracy to pierwsza, druga kawa? Trudno stwierdzić. To zależy od tego, o której zaczynamy swój.
I moim zdaniem zależy, jaki jest dzień, bo dzisiaj jest czwartek, to jeszcze tylko półtora dnia i będziemy mieli ten upragniony weekend.
No więc właśnie, bo chciałam też pana zapytać, czy pan wie, co polscy pracownicy mówią w poniedziałek, wcześniej rano, idąc do pracy? Byle do piątku. I ten piątek cały czas nam gdzieś tam w głowie
to
siedzi.
Zależy w jakiej branży. Niektórych używają takich kolokwializmów, że nie da się tego zacytować, ale no, w poniedziałek ja mam takie powiedzenie, że tydzień pracownika w Polsce statystycznego wygląda tak, że jest poniedziałek pierwszy, poniedziałek drugi, poniedziałek trzeci, poniedziałek czwarty, poniedziałek piąty, sobota i przedponiedziałek. Mhm. Ja nazywam ten typ życia życie na dwie siódme. Mhm. Tak? Tylko, że zarówno ludzie, jak i liderzy, ich przełożeni nie zdają sobie z tego sprawy, że to życie tak przenika przez palce. I jak weźmiemy pod uwagę, ile osób jest zadowolonych z pracy w Polsce i w ogóle na świecie, to ja pracę nazywam chorobą genetyczną i globalną. Mhm. Genetyczną dlatego, że czy chcemy, czy nie chcemy, stosunek do pracy przejmujemy od rodziców i przekazujemy dalej. Ja na przykład całe życie sobie obiecałem, że swoim dzieciom nie będę w sposób pejoratywny mówił o pracy. A kiedy mój syn mówi do mnie, 16-letni, tato, ta szkoła jest taka, owaka, ja mówię, poczekaj, aż pójdziesz do pracy, tak? I po prostu mi to trochę przeszkadza, bo większość życia swojego jednak z tego dorosłego spędzamy w pracy. Częściej spotykamy znajomych z pracy, kolegów, niż żony, mężów, rodziny czy partnerów. No i życie tak podchodzą do tej pracy, że przychodzą rano i nie mogą się doczekać, żeby jak najszybciej wejść, tak?
Pan tutaj wspomniał o danych liczbowych, statystycznych, to już może podamy. Według badań Instytutu Gallupa tylko 15% ludzi na świecie jest zadowolonych ze swojej pracy. A w Polsce to wygląda w ten sposób, że tylko 14% osób może powiedzieć, że czerpie zadowolenie, satysfakcję z wykonywanych obowiązków.
Tak. I po raz pierwszy w historii jesteśmy poniżej średniej w ogóle światowej i ten trend jest taki spadkowy. My idziemy w kierunku Europy Zachodniej, która charakteryzuje się wynikiem 10%. Jeszcze dwa lata temu mieliśmy 17,6%. To jest Gallup mówi, że Gallup łączy satysfakcję i zaangażowanie.
Dlaczego teraz jest gorzej?
Ja myślę, że wymagania się zwiększają, co jest jak najbardziej okej. Okay. No i myślę, że idziemy w kierunku większej pracy jako dodatku, a nie pracy jako sensu życia. I to też jest okej, bo ja jestem zwolennikiem równowagi jak najbardziej. Tylko mi chodzi o to, że jeżeli my rezygnujemy z tej części życia, która wypełnia nam większość tego życia dorosłego na rzecz życia, tylko kawałek piątku, sobota i stresu od połowy niedzieli, no to jest problem. Ja myślę, że to będzie szło w kierunku jeszcze takim mniejszym. Co ciekawe, ja miałem ostatnio jedno z najtrudniejszych wystąpień w swoim życiu, bo miałem wystąpienie dla 16-latków. W takim liceum w Warszawie, dość prestiżowym. Spodziewałem się, że przyjdzie 10 osób. Ja zadam im pytanie, czego oni oczekują od pracy. No i na pierwszym miejscu, to jest niespodziewane, bo istnieje bardzo dużo mitów na temat tego młodego pokolenia, że ono jest takie niezaangażowane, wszystko mają w nosie, mówiąc kolokwialnie.
Ale to też ciekawe pytanie, bo inaczej odpowie właśnie człowiek, który dopiero stoi na progu swojej nowej pracy, a inaczej też odpowiadają te osoby, które mają już za sobą jakąś karierę zawodową.
No to zależy, jak bardzo straciły
one. Zbliżone.
Myślę, że to jest zbliżone. Te wszystkie rzeczy wymagają. Jesteśmy, że tak powiem, gatunkiem, który żyje w jakiejś tam społeczności. Ja na przykład nie wierzę w pracę z domu. Są duże firmy globalne, które podjęły decyzję po wielu latach nieudanych eksperymentów o tym, że ludzie mają wrócić z home office, bo my potrzebujemy tej społeczności, potrzebujemy relacji. A wracając do tych 16-latków, to przez wszystkie przypadki oni odmieniają sens, że moja praca ma sens. Mm-hmm. I teraz w większości firm ludzie mają relacje ze swoim pracodawcą, jedynie relacją transakcyjną. Tylko chciałem powiedzieć, że to jest bardzo dobre. Ludzie powinni zarabiać najwięcej, na ile firmę stać. Ale jeżeli jest relacja tylko transakcyjna, no to pracuję dla ciebie, dlatego że mi płacisz. I teraz my mówimy o danych Gallupa. My też przeprowadzamy nasze badania co jakiś czas, co dwa lata badamy satysfakcję, a w takim procesie ciągłym badamy menedżerów. Robimy taki audyt strategii Lean. I proszę sobie wyobrazić, że 95% menedżerów nie zna misji, wizji i celów strategicznych firmy. Oni się strasznie irytują, jak ja tym mówię. Ja mówię, to nie musi być was przypadek, napiszmy to na kartce. I teraz z jednej strony pracownik potrzebuje sensu tego, co robi. No, ludzie nie lubią pracować głupio, a z drugiej strony management mówi, ja bym chciał, żeby moi pracownicy znają misję. A ja mówię, a ty znasz? On mówi, no tak. Ja mówię, to napisz. Mhm. I oni nie potrafią tego zrobić. I teraz,
no też nie mogą przyznać się do tego, że czegoś nie wiedzą.
No tak, to jest jedna z patologii, którą sobie wymyśliłem. Ona się nazywa ego managerowie i to nie chodzi o to, że ktoś nie wie, jak zarządzać pracownikami. Wiadomo, mieliśmy jakąś tam zmianę ustroju, rośniemy i gospodarczo, i biznesowo. Te wzrosty są naprawdę dynamiczne i najgorszy przypadek jest wśród liderów tych bezpośrednich przełożonych. Oni mają największy wpływ na satysfakcję z pracy, bo mówi się, że ludzie przychodzą do pracy, odchodzą od swojego przełożonego i 90% z tych ludzi improwizuje w pracy. Ja mam takie ulubione pytanie, jak zaczynamy transformację w jakiejś firmie, jak motywujecie ludzi? To większość liderów odpowiada normalnie.
Co to
ja
znaczy?
Mówię, a co to znaczy normalnie? Oni mówią, a ty jesteś konsultantem? Ja mówię, tak, jestem konsultantem. Mówi, to ty nie wiesz? Ja mówię, ja nie wiem, a ty? Ja normalnie. Ale to też jak prześledzimy proces awansu takiego lidera, to ja go porównuję z takim słynnym polskim filmem komediowym, gdzie wygląda to mniej więcej tak, że pracodawca mówi, menedżer mówi do pracownika, zostaniesz liderem zespołu, okej? Okay? On mówi, okej. Okay. A wiesz, jak być liderem zespołu? Okej. Okay. No to okej, okay, no to okej. Okay. I teraz ci ludzie improwizują w pracy i mamy ogromne szczęście, jeżeli oni na przykład wynieśli z domu szacunek dla innych ludzi. A jeżeli nie, i część z tych osób jest zakompleksiona. Tylko ja chciałem powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Ja uważam od kilku dobrych lat, że wszyscy ludzie mają dobrą intencję. Tylko po prostu brakuje tej refleksji, brakuje zatrzymania się, brakuje nadania sensu, brakuje poczucia przynależności, wpływu. No, nam pracownicy mówią na przykład, numer jeden, dlaczego ja mam satysfakcję z pracy lub miałbym mieć satysfakcję z pracy, no to w tym roku numer jeden to jest atrakcyjne wynagrodzenie. Numer dwa to jest lider, który tworzy przyjazną atmosferę. I numer trzy, i to jest ciekawe, to jest możliwość zgłaszania rzeczy, które mnie frustrują. Tak, to 63% ludzi w naszych badaniach mówi, chciałbym mówić o rzeczach, które mnie frustrują, irytują w pracy i chciałbym, żeby lider wybrane z tych rozwiązywał. Co ciekawe, oni nie chcą, żeby lider rozwiązywał wszystkie, tylko na przykład trzy. Najważniejsze w skali miesiąca. Tak? Czyli tak naprawdę my dzisiaj jesteśmy w takim pędzie technologicznym. Mówi się, że przeżywamy czwartą rewolucję, rewolucję teraz technologiczną, cyfrową i ludzie tak, management cały rzucił się na tą technologię. To jest nieuniknione, to jest bardzo ważne. Ale zapominamy o fundamentach. O takich rzeczach, że ludzie chcą przyjść do pracy, bo chcą być częścią czegoś większego. Oni chcą, żeby w tej pracy był sens. Oni chcą, jak my zadajemy na przykład ludziom pytanie, które mają duże doświadczenie, tak, w spółkach Skarbu Państwa, na przykład pracują ludzie po 40 lat, 35 lat, mówimy, ile ty tutaj pracujesz? Mówi, no 40 lat. Mówimy, zobacz, a ile życia spędzasz w tej pracy? No i takie koło rysujemy, co im wyliczają, że minimum tam 50% im wychodzi, mówimy 20 lat na śmieci. I tam dochodzi do naprawdę wzruszeń, bo do tych ludzi dociera, że oni przychodzą i marzą o tym, żeby przetrwać do te 8 godzin. Jest takie powiedzenie, jeszcze 7 godzin, 37 minut idę do domu, nie będzie dzisiaj żadnych nadminut, albo w produkcji jeszcze 1347 sztuk. I to jest zbudowanie takiego środowiska,
ale których... Dobrze, no ale co ma zrobić pracownik, który nie jest liderem, nie jest w tej sieci kierowniczej swojej firmy? Jaki może mieć wpływ na to, że coś się zmieni w jego sytuacji, że rzeczywiście idąc rano do pracy będzie miał uśmiech na twarzy, będzie wiedział, że to, co robi, ma sens?
Przede wszystkim z perspektywy pracownika. Ja wiem, że ja mówię o takich fundamentalnych, banalnych rzeczach, to ja apeluję do wszystkich ludzi, tym bardziej teraz, że tej pracy jest mnóstwo, żeby szukali pracy, którą naprawdę chcą robić. Tak? Jeżeli ktoś chce pracować w radio, a tego nie lubi, to niech się tam nie pcha, prawda? Bo całe życie będzie po prostu... Ja uważam, że nie wiadomo, jakby się firma i lider wysilała, jeśli ktoś jest nastawiony na ten 1000000%, że on z tej pracy na pewno, bo praca jest zła, bo został tak zindoktrynowany, to choćbym nie wiem, co robili, to się nie uda. Ja uważam, że pracownik sam powinien poszukać tej satysfakcji z pracy, ale też pracownik, to co może zrobić, to głośno mówić o rzeczach, które im przeszkadzają. I teraz wiem, bardzo dużo liderów zakompleksionych powie, weź się zajmij swoją robotą w takim najbardziej dyplomatycznym rozwiązaniu, a nie tutaj będziesz mi zgłaszał, co ci przeszkadza. Na szczęście, ja się bardzo cieszę, że są takie czasy, jak mamy dzisiaj, że to pracownicy dzisiaj dyktują warunki, szczególnie na przykład kierowcy, na przykład kwalifikowani spawacze, ludzie, którzy są specjalistami w jakimś zakresie. Oni tak naprawdę tę pracę mogą sobie wybierać i wybierają, ponieważ jeśli mi wiadomo, to średnia rotacja w Polsce za zeszły rok to jest około 30 do 35% ludzi zmieniło pracę. To jest 1/3, to jest ogromna wartość, to jest też ogromny problem dla pracodawców dzisiaj, bo koszty rekrutacji są ogromne, tak? I pracownik po prostu musi, ja uważam, że to jest kwestia mentalna, nastawienia się, ja chcę mieć satysfakcję z pracy. Ale największa robota jest do zrobienia na poziomie jego bezpośredniego przełożonego. I to nie jest wina tych ludzi, że oni improwizują w zarządzaniu, ponieważ oni są pozostawieni sami sobie. I teraz moja ocena takiego wysokiego managementu w Polsce jest bardzo wysoka. To są ludzie bardzo merytoryczni i w większości firm nieprzypadkowo znaleźli się na swoich stanowiskach. Oni mają sporo charyzmy.
Czyli trzeba im też zaufać, tak? Dać im czas na to, żeby się rozwinęli, żeby przedstawili swoją wizję i pokierowali zespołem.
Tak, tylko że mówimy tutaj o dwóch poziomach zarządzania. Najwyższy poziom zarządzania może się zorganizować sam. Ta ich improwizacja jest naprawdę na wysokim poziomie. Ale w moim przekonaniu top management, czyli członkowie zarządu, menedżerowie, myślą, że ludzie myślą tak jak oni. A ci ludzie, tak naprawdę ja nie chcę nikogo obrazić, a my potrzebujemy sporo przeciętnych liderów, bo nie mamy tam takiej aż dużej populacji utalentowanych ludzi i my potrzebujemy tym ludziom pomóc, w jaki sposób stwarzać warunki, w których ci pracownicy chętnie przychodzą do tej pracy. Ja nawet pod prąd sobie taki podtytuł książce napisałem, dlaczego ludzie nie mogą doczekać się poniedziałków. I to jest pod prąd kontrowersyjnie, bo takie kontrowersje ma wywołać. Ale to chodzi o to, że pracownik przychodzi do pracy i numer jeden, czego pracownik oczekuje od swojego lidera, bo mówiłem, że od pracodawcy oczekuje wynagrodzenia, atmosfery i poczucia, że może zgłaszać problemy, a numer jeden, czego oczekuje od lidera, to jest szacunek. To jest numer jeden. To nie jest tak, że na przykład my mamy takie 10 cech, które pracownik oczekuje od
bardzo mocne słowa
przełożonego i dziesiątą jest zna się na swojej pracy. A pierwsze to są rzeczy, jak ja to nazywam z angielskiego non-MBA skills, czyli nie potrzebuję do tego MBA-a, tylko bardziej dobre wychowanie z domu, mniej kompleksów, ten kręgosłup moralny naprawdę taki i poczucie własnej wartości wysokie. Tymczasem firmy nie sprawdzają, ilu z tych liderów na przykład nie jest zakompleksiona, nie?
I myślę, że mam już odpowiedź gotową na pytanie, dlaczego polscy pracownicy nie polecają swojego pracodawcy.
No, tam jest korelacja z bezpośrednim przełożonym. Tak. Jeśli ktoś ocenia swojego przełożonego wysoko, to 76% ludzi deklaruje, że nie odejdzie z pracy. Na drugim biegunie, jeśli ja oceniam swojego bezpośredniego przełożonego nisko, to 73% tej populacji nie odczuwa satysfakcji z pracy. I to jest bezpośrednia korelacja. Zresztą ludzie nie mają dużego kontaktu z menedżerami, z członkami zarządu i tak dalej, ale mają codzienny kontakt ze swoimi bezpośrednimi przełożonymi. I ja wierzę w to, że takiego brygadzistę, mistrza, tym lidera może nauczyć takiego postępowania z tymi pracownikami. To są naprawdę małe rzeczy. To nie chodzi o duże rzeczy. To małe rzeczy, które robimy codziennie, tak?
To życzymy Państwu w takim razie najlepszego szefa na świecie i żeby Państwo codziennie szli do pracy, jak to Pan powiedział, z bananem na twarzy. Tak? Wszystkiego dobrego i bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Państwa i moim gościem był Radek Drzewiecki.